Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Piotr Brzezina. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz kontynuuje atak na Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu.
Podczas konferencji w Warszawie ocenił, że poprzednie kierownictwo resortu tuż przed końcem kadencji w celach politycznych zdecydowało o przekazaniu m.in. 15 milionów złotych do tego muzeum.
Sienkiewicz oświadczył, że wypłaty zostały wstrzymane, podobnie jak przekazanie środków na budowę i wystawę stałą Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Poinformował, że analizowana jest cała umowa dotycząca placówki.
Były szef resortu kultury poseł Piotr Gliński wskazał w rozmowie z naszą redakcją, że działania nowego kierownictwa ministerstwa wpisują się w zapowiedzi posła Nitrasa z Platformy Obywatelskiej dotyczące opiłowywania katolików.
Podkreślił, że toruńskie muzeum to jedna z wielu placówek współprowadzonych przez państwo, która służy wszystkim obywatelom.
Jest to muzeum państwowe, które jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundację Lux Veritatis, a więc jest wspólnym dziełem. Dziełem, które, jak zaznaczył zresztą pan Sienkiewicz, nieprzypadkowo jest dziełem imienia Jana Pawła II, bo tam zamysł jest taki, że polską historię pokazywać właśnie poprzez dzieło świętego Jana Pawła II, największego Polaka w dziejach. No to wymaga raczej szacunku, wymaga raczej kontemplacji i starania się, żeby ta instytucja była jak najlepsza, żeby jak najlepiej służyła ludziom. Ona jest na ukończeniu i jest to jedna z bardzo wielu instytucji publicznych, która ma służyć nam wszystkim. A że jest realizowana razem ze środowiskiem związanym z Kościołem, no to takich instytucji jest wiele.
W ubiegłym miesiącu resort kultury poinformował o odmowie przekazania 13 milionów złotych na dokończenie budowy siedziby i wystawę stałą muzeum.
Muzeum Pamięć i Tożsamość wskazuje, że to nie są dodatkowe środki, ale pieniądze, które zostały zwrócone resortowi w ubiegłym roku ze względu na problemy z wykonawcą.
W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się spotkanie szefa resortu Czesława Siekierskiego z protestującymi rolnikami.
Gospodarze przedstawili swoje postulaty. Domagają się od rządu szybkich działań związanych z zabezpieczeniem rynku przed importem z Ukrainy oraz unijnych reform tzw. Zielonego Ładu.
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podkreślił, że skala problemu jest ogromna. Zwrócił szczególną uwagę na niekontrolowany napływ zbóż z Ukrainy.
Dzisiaj tutaj wszyscy z nas mówią jedną rzecz, że powinien być wstrzymany jakikolwiek naprawdę wjazd na teren Rzeczypospolitej ze strony wschodniej i innych także, do okresu żniw, żebyśmy mogli te nadwyżki zbóż z kraju się pozbyć.
Przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Tomasz Opszański zaznaczył, że rolnicy domagają się jasnych informacji od rządu, w jaki sposób uregulować problematyczne sprawy.
Zajmijmy się tymi sprawami, które dzisiaj dotykają tak naprawdę granicy ukraińskiej i Zielonego Ładu, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Po to tutaj przyjechaliśmy, żeby dostać informacje, których żądamy i których oczekujemy.
Szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski zwrócił się do protestujących rolników o przesłanie mu postulatów. Mają one być przedmiotem najbliższego posiedzenia rządu.
Tymczasem w czwartek odbył się kolejny protest rolników. Gospodarze blokowali centrum Wrocławia. Ogólnopolski strajk rolników rozpoczął się w ubiegły piątek. Rolnicza Solidarność przygotowuje też kolejne duże akcje protestacyjne. 20 lutego rolnicy zablokują wszystkie przejścia graniczne między Polską i Ukrainą.
Inflacja spowalnia. W styczniu wyniosła 3,9% w ujęciu rocznym. Analiza wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w materiale Justyny Burzy.
GUS podał, że w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,9%. Dla porównania w grudniu inflacja była na poziomie 6,2%. Ten zauważalny spadek, jak ocenił ekonomista profesor Zbigniew Krysiak, pokazuje, że polityka gospodarcza rządu Mateusza Morawieckiego była właściwa.
W związku z tym widać, że ten model zadziałał i że on nie generował inflacji. 3,9% no to już jest, można by powiedzieć, powrót do tych poziomów niskiej inflacji, które były w latach 2018-2019, prawda, przed pandemią.
Ekonomista dodał, że w świetle spadającej inflacji potwierdza się, że właściwe były też decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Profesor Zbigniew Krysiak uważa, że główne założenia modelu gospodarczego poprzedniego rządu trzeba kontynuować.
Co nas czeka, jeśli wytniemy inwestycje CPK, port przeładunkowy w Świnoujściu, jeśli wytniemy elektrownię jądrową, kolejowe i jeszcze inne ważne inwestycje, no niestety wrócimy do fatalnego stanu gospodarki, a jednocześnie jak pójdzie VAT na żywność i pójdzie w lipcu wzrost energii, mrożenie cen energii, to wrócimy do inflacji.
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9% licząc rok do roku, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 8,8%, ceny mieszkania o 2,3%. Z kolei o 4,4% spadły ceny transportu. W porównaniu z grudniem ceny wzrosły o 0,4%. Dane za styczeń mogą zostać zrewidowane po zmianach w koszyku inflacyjnym, których GUS dokonuje przy obliczaniu inflacji za luty.
Eksperci Konferencji Episkopatu Polski podkreślają, że ograniczenie lekcji religii nie może odbywać się bez konsultacji z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi.
Ministerstwo Edukacji zapowiedziało ograniczenie lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Ocena z tego przedmiotu nie miałaby się wliczać do średniej oceny.
Eksperci KEP na konferencji wskazali, że nauczanie religii reguluje szereg aktów prawnych i dokumentów kościelnych. Chodzi m.in. o konstytucję, rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 1992 roku oraz konkordat.
Ksiądz profesor Paweł Mąkosa z Katedry Katechetyki Integralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwrócił uwagę, że nauczanie religii pełni znaczącą rolę wychowawczą i kulturową.
Lekcje religii w szkołach, taka jest idea, mają pomagać młodym ludziom w uzyskaniu odpowiedzi na najbardziej istotne pytania. Pytania dotyczące sensu życia, przeznaczenia, ich życiowego powołania. Lekcje religii stawiają sobie także za cel, żeby pomóc młodym ludziom, żeby zrozumieli siebie, otaczający świat, ale też żeby odkryli piękno życia, żeby naprawdę cieszyli się tym życiem. Idea jest taka, żeby budować postawy braterstwa, dialogu, współpracy, szeroko rozumianej empatii. I ja myślę, że tu nie trzeba być ekspertem, żeby docenić ten wymiar lekcji religii.
Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, że zdecydowana większość państw europejskich traktuje nauczanie religii jako niezbędny element systemu edukacji. Lekcje religii odbywają się obecnie w 23 krajach wspólnoty.
Wzmocnienie ochrony dzieci, które stały się ofiarami przemocy, to główny cel tzw. ustawy Kamilka, która weszła w życie w czwartek. Jest to nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Jedna ze zmian dotyczy wysłuchania dziecka. Będzie to możliwe raz w toku postępowania, chyba że dobro dziecka wymaga ponownego przeprowadzenia tej czynności lub taką potrzebę zgłasza samo dziecko.
Przewidziano też zmiany m.in. w kodeksie karnym. Jeżeli dziecko jest ofiarą przestępstwa i żaden z rodziców nie może występować w jego imieniu, sąd lub prokurator zawnioskują do sądu opiekuńczego o niezwłoczne wyznaczenie reprezentanta dziecka.
Ważną regulacją są również nowe standardy ochrony małoletnich. Mówi o tym były wiceminister sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski Marcin Romanowski.
W każdej instytucji, gdzie jest praca z dziećmi, obowiązywały zasady, co robić w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, czy to przez pracowników tej instytucji, czy przez rówieśników, no bo bardzo często przemoc rówieśnicza jest teraz tym bardzo poważnym problemem, czy też właśnie ze strony domowników. I dzięki temu będziemy mieli pewność, rodzice, którzy posyłają tam dzieci, będą mieli pewność, że ich dzieci są bezpieczne, że robimy wszystko, aby ich dzieci rzeczywiście bezpieczne były.
Podmioty objęte ustawą będą miały 6 miesięcy na wprowadzenie zmian i zastosowanie się do nowych standardów ochrony małoletnich.
Nowela wdraża też procedurę tzw. Serious Case Review, czyli obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy wobec dzieci. Narzędzie to pomoże wyciągać wnioski i naprawiać system, wyjaśnił poseł Marcin Romanowski.
Projekt zmian został złożony w Sejmie w maju ubiegłego roku po tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który został zakatowany przez ojczyma.
W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyła kolejna edycja zimowych warsztatów dla młodzieży pod hasłem Zrozumieć rzeczywistość, życie to coś więcej.
Młodzi mają okazję zgłębić wiedzę i umiejętności w ramach warsztatów muzycznych i medialnych. Uczelnia przygotowała też szereg zajęć z zakresu informatyki, tańca, komunikacji czy sztuki prezenterskiej.
Zimowe warsztaty to 4 dni, w trakcie których uczestnicy otrzymują możliwość m.in. poznania zasad montażu, pracy przed kamerą czy przed mikrofonem.
W trakcie wydarzenia odbędą się też spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy opowiedzą, jak osiągnąć w życiu sukces, a jednocześnie nie zatracić wiary i wartości, nie zabrać brak niecodziennej Eucharystii.
Kierownik warsztatów, ojciec Dawid Wilczyński, wskazuje, że w tym roku nacisk położony jest między innymi na komunikację i relacje międzyludzkie.
W tym roku to, co dla nas jest niezwykle ważne, to są zajęcia z komunikacji, to są zajęcia również z relacji, bo widzimy, że zwłaszcza po pandemii COVID-19 te relacje i umiejętność budowania relacji, umiejętność rozmowy w ogóle między młodymi ludźmi niejednokrotnie dość mocno kuleje w tej sferze, również i w tym świecie wirtualnym, świecie smartfonowym. Dlatego też chcemy pomóc temu człowiekowi pokazać, jaka jest to potężna wartość budowania relacji z drugim człowiekiem, w jaki sposób też można to czynić w swojej codzienności.
Warsztaty są organizowane ze środków przekazanych w ramach 1,5% podatku dochodowego na Fundację Nasza Przyszłość. Potrwają do niedzieli.
To były wiadomości w Radiu Maryja.